przed nami wspaniała księga. Pierwsza księga Mojżeszowa, Genezis, Księga Rodzaju. Zawarte są tu wielkie, doniosłe prawdy Boże, początki Bożego dzieła stworzenia i Bożego dzieła zbawienia. Poprośmy więc na samym początku naszego niebiańskiego Ojca o Jego błogosławieństwo dla naszych rozważań. Skłońmy głowy w szczerej modlitwie. Drogi nasz Ojcze w niebie, chcemy wywyższać Cię i wielbić jako naszego Stwórcę i Zbawiciela. Pragniemy żyć zgodnie z Twoją wolą. Pragniemy uczyć się Twoich prawd, Twoich wskazań. Pragniemy stosować się do nich w życiu na co dzień. Błogosław nas, Panie, gdy będziemy studiować Twoje Słowo. Uzdolnij nas do zrozumienia i przyjęcia Twojej woli. W imieniu Jezusa Chrystusa, zanim rozpoczniemy nasze szczegółowe studia pierwszej Księgi Mojżeszowej, spójrzmy najpierw na całą Księgę jak gdyby z lotu ptaka. Powiedzmy sobie także kilka wstępnych, ogólnych uwag. Zawsze dobrze jest, zanim rozpoczniemy studia danej Księgi Biblijnej, najpierw spojrzeć na nią jako na całość, a potem analizować bardziej uważnie poszczególne jej części. Jest to bardzo ważne, szczególnie w przypadku tak obszernych ksiąg jak Księga Rodzaju. Księga Rodzaju, Genezis, jest jedną z dwóch kluczowych ksiąg biblijnych. Otwiera Stary Testament, podobnie jak Ewangelia Mateusza otwiera Nowy Testament. Te dwie księgi biblijne mają szczególne znaczenie dla zrozumienia treści całego Pisma Świętego. Księga Rodzaju jest pierwszą księgą Pięcioksięgu Mojżeszowego, który stanowi pierwszą część Starego Testamentu. Biblia hebrajska nazywa tę część Torą, czyli prawem, albo inaczej pouczeniem, wskazówką. Popularna jest też wywodząca się z tradycji grecko-łacińskiej nazwa Pięcioksięgu Mojżeszowego Pentateuch. Słowo Pentateuchus znaczy dosłownie w pięciu pojemnikach. Jest to nawiązanie do faktu, że poszczególne księgi Tory zapisywane były na zwojach z papirusu i skóry i przechowywane w osobnych pięciu pojemnikach. W skład Pięcioksięgu Mojżeszowego wchodzą Genezis, czyli Księga Rodzaju, Exodus, czyli Księga Wyjścia, Leviticus, czyli Księga Kapłańska, Numeri, Księga Liczb i Deuteronomium, Księga Powtórzonego Prawa. Nazwa samej Księgi Rodzaju wywodzi się z greckiego słowa Genesis, które oddaje najbardziej charakterystyczne wyrażenie hebrajskie tej księgi Toledot, co znaczy rodowód, początki, dzieje. W Biblii hebrajskiej nazwa pierwszej księgi, księgi Genesis, to po prostu pierwsze jej słowa, Bereshit, czyli na początku. Księga Rodzaju zwana jest i dzisiaj Księgą Początków. Rzeczywiście, w księdze tej mowa jest o początku świata, początku ludzkości, o początkach wielu zjawisk, rzeczy, procesów. Rozpoczęte tu wątki kontynuowane są i rozwijane w kolejnych księgach Starego i Nowego Testamentu. Genezis mówi o procesie stworzenia, o człowieku, mężczyźnie i kobiecie, o grzechu, o upadku, o małżeństwie, rodzinie, pracy, cywilizacji, kulturze, o ofierze, o morderstwie, o rasach, językach, miastach, o odkupieniu i o wielu innych ważnych tematach. Po raz pierwszy jest o nich mowa właśnie tutaj, w Księdze Rodzaju, Księdze Początków. Genezis nazywana jest też Księgą Życiorysów. Zawiera biografię wielu interesujących postaci, takich jak Adam i Ewa, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Józef. Księga Rodzaju mówi o zawarciu przez Boga przymierza z człowiekiem. Opowiada o tym, jak Bóg przemawiał do patriarchów, a w szczególności do Abrahama. Ukazuje dzieje potomków Abrahama, podkreśla okazaną im Bożą troskę, Boże błogosławieństwo. Historia ludzkości, której początek zapisany jest w Księdze Rodzaju, staje się od razu historią zbawienia, ponieważ człowiek przedstawiony jest tu jako istota upadła i grzeszna, potrzebująca zbawczej inicjatywy Boga. Genezis zawiera więc jednocześnie początek historii zbawienia, historii, która biegnie poprzez całą Biblię. Powiedzmy sobie teraz kilka słów o tym, jak można dzielić Księgę Rodzaju. Genezis jest bardzo obszerną księgą. Można ją dzielić na różne sposoby. Najbardziej popularny i ogólny podział, i myślę, że najbardziej pożyteczny, to podział na dwie części. Pierwsza, obejmująca początkowych 11 rozdziałów, ukazuje przedział czasu od stworzenia świata do Abrahama. Druga, składająca się z pozostałych rozdziałów, a więc od rozdziału 12 do 50, mówi o dziejach od Abrahama do Józefa. Pierwsza część, prehistoryczna, ukazuje obraz stworzenia świata i pojawienie się człowieka. Opisuje kolejne etapy dziejów ludzkości. Stworzenie, raj, upadek, potop, pomieszanie języków. Druga część, historyczna, opisuje dzieje patriarchów, Abrahama, ojca wiary, Izaaka, syna obietnicy, umiłowanego syna, Jakuba, człowieka wybranego przez Boga, by dać początek 12 pokoleniom Izraela, oraz Józefa, jednego z 12 synów Jakuba, tego, dzięki któremu ocalał cały ród protoplastów Izraela. Chociaż pierwsza część zawiera tylko 11 rozdziałów, część poświęcona stworzeniu, w tym stworzeniu człowieka, jego upadkowi, obejmuje tylko 11 rozdziałów, ale jednocześnie obejmuje bardzo długi przedział czasu, bo opisuje stworzenie świata i całą prehistorię. Natomiast część druga, znacznie dłuższa, zawierająca 39 rozdziałów, obejmuje tylko kilkaset lat. Występuje tu podobne zjawisko jak w zapisie Ewangelii. W relacji czterech Ewangelii tylko cztery rozdziały poświęcone są opisowi pierwszych 30 lat życia Jezusa. Natomiast 85 rozdziałów poświęconych jest opisowi ostatnich 3 lat działalności Jezusa, a 27 rozdziałów mówi o ostatnich 8 dniach Jego życia. Duch Święty, rzeczywisty autor Biblii, nie kieruje się bowiem miarą czasu, lecz akcentuje, podkreśla to, co w dziejach świata, w dziejach ludzkości, a jednocześnie w historii zbawienia jest najważniejsze, najistotniejsze. Księga Rodzaju zaczyna się więc obrazem stworzenia świata, a kończy obrazem zamieszkiwania rodu Jakuba i Józefa, patriarchów Izraela, w Egipcie. Drodzy słuchacze, Księgę Genezis, księgę bardzo obszerną, studiować będziemy przez dłuższy okres czasu. Zachęcamy Was do przeczytania tej księgi w całości, a potem do śledzenia kolejnych etapów historii, którą opowiada ta wspaniała księga, w miarę jak będziemy studiować jej kolejne rozdziały. Ułatwi to bardzo wszystkim nam zrozumienie i przyjęcie prawd, które zapisał tu dla nas rzeczywisty autor Pisma Świętego, Duch Boży, Duch Święty. Otwórzmy pierwszą kartę Biblii i przeczytajmy początkowe słowa Księgi Rodzaju. Pierwsze słowa Pisma Świętego. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jest to wielkie, potężne stwierdzenie, choć tak z pozoru proste i krótkie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Dzisiaj trwa wielka dyskusja nad początkiem świata. Jak długo on istnieje? Skąd pochodzi? Skąd się wziął? Jak powstał wszechświat z tak ogromną ilością materii? trzeba uczciwie powiedzieć, że nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. Współczesne odkrycia nauki dowodzą, że nie może coś powstać z niczego, a z drugiej strony, że materia nie jest wieczna, że nie można twierdzić, iż istniała zawsze. A więc skąd pochodzi materia? Skąd pochodzą atomy wodoru i wszystkich innych bardziej skomplikowanych pierwiastków, związków, ciał niebieskich? Czy można twierdzić, że wszechświat w swoim ogromie i w swojej nieskończonej złożoności powstał z niczego, samoistnie, że jest dziełem przypadku? Do tego sprowadzają się naukowe teorie powstania świata. W ten sposób nauka zaprzecza sama sobie, gdyż jednocześnie wykazuje, że nie może coś powstać z niczego. Oczywiście nie wszyscy naukowcy są materialistami. Wielu współczesnych fizyków, astrofizyków, chemików i w ogóle wielu uczonych zauważa to, że wyniki badań naukowych prowadzą do wniosku, że niemożliwe jest samoistne powstanie materii i że jedyną logiczną odpowiedzią na pytanie, jak powstał świat, jest odpowiedź, którą znajdujemy w Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Posłuchajmy wypowiedzi współczesnego naukowca, Ramma, na temat tak zwanego drugiego prawa termodynamiki, zwanego też prawem entropii. Działanie prawa entropii można wyjaśnić na przykładzie plastikowego opakowania zawierającego margarynę oraz małą kapsułkę wypełnioną kolorowym płynem. Jeśli rozerwiemy kapsułkę, farba rozpłynie się w masie białej margaryny. Żadne, nawet największe ciśnienie wywierane na całe opakowanie nie powstrzyma procesu rozpływania się koloru ani nie spowoduje jego powrotu do kapsułki. Podobnie funkcjonuje wszechświat. Pewne jego obszary o wyższych temperaturach emitują ciepło. Rozchodzi się ono zawsze w dół, od regionów gorętszych do zimniejszych. Przepływając w ten sposób, ciepło rozprasza się równomiernie w całej przestrzeni kosmicznej. Fakt, iż we wszechświecie istnieją nadal ciała gorące, oznacza, jak gdyby, że gorący, gigantyczny piec został rozpalony w pewnym dającym się zmierzyć czasie w przeszłości. Mógł to być moment tworzenia, aktywności twórczej Boga. Jeszcze jedna wypowiedź tego samego autora. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju cieszy się dzisiaj większym zaufaniem nauki niż kiedykolwiek w przeszłości. Możemy bowiem w oparciu o logiczne argumenty wskazać pewien moment w przeszłości, pewne wydarzenie lub ciąg wydarzeń, od których rozpoczął się nasz świat. Według najlepszych dostępnych obecnie źródeł jest to cyfra rzędu 4 do 5 miliardów lat. Różne prowadzone do tej pory obliczenia oscylują wokół tej liczby. Przy pomocy obecnych informacji naukowcy nie potrafią jeszcze potwierdzić aktu stworzenia, ale nie jest on uważany za niemożliwy. Być może nadejdzie taki dzień, gdy fizyka, astronomia i astrofizyka dostarczą dowodów, żebyśmy mogli otrzymać takie właśnie oświadczenie ze strony nauki, że stworzenie jest możliwe. W międzyczasie możemy uznać, że Księga Rodzaju nie pozostaje w sprzeczności ze współczesnym kierunkiem badań. To właśnie miał na myśli apostoł Paweł, gdy pisał: to bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił, albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. Tak, te słowa apostoła Pawła, pochodzące z listu do Rzymian, mogłyby być ważnym głosem w toczącej się dzisiaj współczesnej dyskusji naukowej. Przypomnijmy sobie słowa psalmisty: niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Podkreślmy jeszcze raz, nie ma naukowej teorii powstania świata, która odpowiadałaby na pytanie, jak wytłumaczyć istnienie ogromnej ilości materii, skoro nauka dowodzi, że materia się wyczerpuje, że nie jest wieczna, a z drugiej strony, że nie może cokolwiek powstać z niczego, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Jedynie Bóg, niezależny od materii, odwiecznie istniejący, mógł stworzyć świat z niczego. Bóg stworzył wszechświat, jak mówią naukowcy i teolodzy, ex nihilo, czyli z niczego. Bóg jest tym, który jest i dlatego stanowi źródło wszystkiego. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że Bóg nie stał się źródłem istnienia wszechświata w tym sensie, jakby uczynił wszechświat z siebie samego. Nie, Bóg powołał go do istnienia swoim słowem. Powstał on przez jego słowo. Bóg powiedział i stało się. Teologowie mówią więc, że Bóg stworzył wszechświat ex nihilo, z niczego, nie z siebie samego, czy z jakiegoś uprzedniego chaosu, ponieważ gdyby chaos taki rzeczywiście egzystował uprzednio, byłby wówczas równie wieczny jak Bóg. Oczywiście nie można udowodnić naukowo również i tego, że Bóg stworzył wszechświat. Ale o wiele łatwiejsze i bardziej logiczne jest uwierzenie w to, że Bóg, jako suwerenny, istniejący odwiecznie, powołał świat do istnienia, niż wierzyć w to, bo to także wiara, że świat powstał samoistnie, że materia sama powstała z niczego. Przeczą temu przecież odkrycia i wnioski samej nauki. Do tego tematu powrócimy jeszcze, gdy studiować będziemy dalsze wiersze pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, wiersze opisujące proces stworzenia świata. A dzisiaj wsłuchajmy się na koniec w słowa listu do Hebrajczyków, gdzie tak czytamy w rozdziale 11. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.